Dzień dobry, Wojtek Słonieciński, witam Państwa. Dziś w zastępstwie prowadzę komentarze poranne. Jest 9:09, moi goście. Maciej Kożuszek, Gazeta Polska. Sławomir Siesieniewski, Telewizja Polska. Michał Stąporek, Trójmiasto.pl.
Dzień dobry Państwu.
Dzień dobry.
Czy jak wczoraj dziennikarz TVP Info zagadnął Grzegorza Schetynę, to spodziewaliście się, że jego odpowiedź stanie się, no mówiąc najkrócej, pewnego rodzaju politycznym trzęsieniem ziemi, bo nagle się okazało, że Platforma jest, czy Platforma była, czy Platforma będzie, bo to jest podobno jeszcze dzisiaj o 10:00 się dowiemy, jak jest naprawdę przeciwnikiem sprowadzenia imigrantów do Polski?
No można powiedzieć, że swego rodzaju zdziwienie, bo jeżeli przypomni się słowa Ewy Kopacz sprzed kilku miesięcy, to może to budzić zdziwienie, ale jeżeli popatrzy się na to wszystko, co wydarzyło się w ciągu tych ostatnich miesięcy...
I na sondaże.
No właśnie o to chodzi, to można jednak mieć dużo mniejsze wątpliwości. Myślę, że wizerunek tego wszystkiego, co dzieje się wobec emigrantów, bardzo ewoluował w Europie. Tak jak nastroje w Europie ewoluują, co widać zresztą po wynikach wyborów w różnych państwach.
Sławek Siesieniewski za nami, przed nami. Maciej Kożuszek?
To jest chyba, ja bym w dłuższej perspektywie na to spojrzał, bo to jest tak, że Platforma od jakiegoś czasu ma problem chyba ze swoją tożsamością. I tak tradycyjnie najpierw to miał być lepszy PiS, czyli taka prawicowa partia, centroprawicowa. Potem przed mianowaniem Donalda Tuska na stanowisko szefa Rady Europejskiej to była partia, która chciała w tej lewicowości celować jak najbardziej w tych projektach. I więc jakby logiczne było, że teraz Platforma jako partia taka lewicowo-liberalna powinna być za przyjęciem imigrantów, tak? Ale jakby to, co tutaj redaktor Siedzieniewski powiedział, no rzeczywiście nastroje się zmieniają i trudno by było się spodziewać, żeby ktoś otwarcie, szczególnie w takiej sytuacji przełapany przez kogoś, mówił, że tak, jesteśmy za przyjęciem imigrantów. Tak?
Ale czy to oznacza, że te słynne cztery pytania już, które PiS próbuje zadać Platformie w związku z rozpoczęciem dyskusji między tymi dwoma partiami, choć wydaje mi się, że taka dyskusja i tak się powinna toczyć, no bo mówiąc najkrócej, mamy dwie partie, które od jakiegoś czasu w sondażach pokazują, że będą się co najwyżej zamieniały rolami, no to w takim razie padną cztery odpowiedzi tak, łącznie nawet z tym ostatnim punktem, no ale wróćmy jeszcze do imigrantów. No, czy to jest tak, że partie się po prostu muszą upodobnić, bo wszyscy patrzą na sondaże? Michał Stąporek?
Czy muszą, nie wiem, czy muszą. Nie, chyba nie powinni się upodabniać, bo przecież partie mają świadomość, że sympatie społeczeństwa są bardzo różne. Gdyby wszyscy nagle stali, żeby całe społeczeństwo było centroprawicowe, to wtedy upodabnianie się miałoby sens, ale tak nie jest. Tutaj by pewnie się środowiska lewicowe by się złapały za głowę, bo pan powiedział, że Platforma lewicowo-liberalna. To takie zaprzeczenie związków z lewicą i z liberalizmem u Platformy, to jest jakby drugi raz w ciągu trzech dni.
Bo to prawda, jeszcze był tęczowy sztandar wypędzony z parady.
Wygnany dosyć niegrzecznie z parady, która się przeszła przez Warszawę w sobotę bądź w niedzielę. I teraz jakby te środowiska, które kiedyś miały nadzieję na to, że Platforma będzie, te lewicowe środowiska, które miały nadzieję, że Platforma będzie je reprezentować, to przecierają oczy ze zdumienia, chociaż może już dawno przytarły i wiedzą, że w Platformie nie bardzo są chyba jakiekolwiek poglądy tak naprawdę. Oni tak rozpaczliwie trochę szukają jakichkolwiek, do których mogliby się przyczepić, ale no, chyba ich jeszcze nie mają.
No ale z drugiej strony pamiętajmy, że świat się zmienia i to, że politycy zmieniają poglądy, nie powinno chyba nikogo dziwić. Tak jak pamiętacie bardzo entuzjastyczną Angelę Merkel, która otwierała szeroko drzwi do całej Europy i zwłaszcza do Niemiec, no tam również te nastroje bardzo się zmieniły. Wystarczyło kilka zamachów i wiadomo, że wyborcy przerażeni, przestraszeni tym wszystkim, co może się dziać, przerażeni tymi obrazkami z obozów dla uchodźców i tak dalej, zdecydowanie mówią nie. No,
choć panie kanclerz Franciszek nie neguje jeszcze wciąż czegoś, co nazywa się Willkommen Politik, czyli tak naprawdę tego społecznego otwarcia na imigrantów, choć uważa, że należałoby ich napływ ograniczać no właśnie porozumieniami takimi jak z Turcją, czy też rozszerzeniem funkcji granicznych różnego rodzaju wspólnych struktur Unii Europejskiej. To najlepiej pokazuje, że jednak czasami jest też aby trudno zjeść, kiedy się wykonuje ten zwrot o na przykład o 180 stopni, choć przypomnę, że Platforma już wtedy, kiedy zapadała decyzja o relokacji części imigrantów, zachowała się tak dziwacznie. Powiedziała, że tak, ale starała się możliwie dużo barier wprowadzić do przyjęcia tych 7 tysięcy osób wtedy.
No tak, ale tutaj...
Michał Koszuszek.
Maciej.
No Maciej Koszuszek.
Jest tak, że wydaje mi się, że dla Platformy... oczywiście, że jak się zmienia sytuacja, to politycy też mają prawo do zmieniania zdania, ale tutaj się zgodzę z redaktorem Stamporkiem, że rzeczywiście z Platformy jest problem bez ideowości. W pewnym sensie jest taki paradoks, bo Platforma jako partia opozycyjna nie ma tego obowiązku, żeby jej program był jakiś zwarty, nie musi zapowiadać, co zamierza zrobić i tak dalej. Natomiast też to chyba działa na niekorzyść Platformy. To znaczy, że pamiętamy te drogowskazy, prawda, imigranci, mile widziani i tak dalej. Teraz mamy z kolei Sławomir Neumann na Twitterze pisze, właściwie tak jakby był członkiem PiSu jeszcze 2 miesiące temu, że należy pomagać na miejscu, czy takie jakby flagowe hasło przeciwników przyjmowania imigrantów, którzy tłumaczą w ten sposób. Także no, znaczy ja nie zazdroszczę Grzegorzowi Schetynie, tak?
Bo to trzeba powiedzieć... On już za 45 minut będzie musiał tę żabę zjadać, bo tak, mówiąc najkrócej zapowiedział wtedy też, konferencję prasową.
Tak niezależnie od sympatii politycznych, ja bym powiedział, że jest w bardzo trudnej sytuacji, tak? Bo o wiele łatwiej jest tym partiom teraz w całej Europie, które nie były odpowiedzialne za tą politykę przed, powiedzmy tam, 2014-2015 rokiem. I te partie mogą zdecydowanie krytykować tą politykę Willkommen. Tacy politycy jak Angela Merkel, czy po części też Platforma, muszą w jakiś sposób szukać albo amnezji u wyborców, albo jakiegoś rodzaju, prawda, właśnie tłumaczenia, że zmieniliśmy zdanie.
Albo innych tematów, bo może się okazać, że akurat zupełnie inne tematy decydują o tym, że wyborcy gotowi są głosować na tę czy na inną partię. Za chwilę wracamy do naszej rozmowy. Wojciech Suleciński, witam Państwa ponownie w komentarzach Radia Gdańsk. Maciej Koszuszek, Gazeta Polska, Sławomir Siesiński, TVP i Michał Stomporek, Trójmiasto.pl. To Was chciałem jeszcze raz spytać o to, czy w takim razie różnice w polityce zanikną i co z tymi 4 pytaniami PiSu do Platformy, czyli okaże się, że większość polskich głównych partii zgadza się co do tego, że 500+ zostaje, wiek emerytalny zostaje, imigrantów nie przyjmujemy i zostaje CBA i Instytut Pamięci Narodowej?
Prawdopodobnie. Wydaje mi się, że to znaczy tak, każda z partii będzie próbowała drugą wciągnąć na płaszczyznę, która jest jej wygodna i z jej zdaniem skompromituje przeciwnika. Przeciwnik jednocześnie nie będzie wykonywał gwałtownych ruchów, aby nie zrazić do siebie elektoratu. I to tak mniej więcej będzie wyglądało. Wypowiedzi, jeśli będą chyba bardzo okrągłe. Także ja bym się nie spodziewał teraz jakiegoś
takiego przełomu. Żebyśmy się jakoś bardzo, jeśli chodzi o życie partyjne, różnili w takich 4 punktach, które zostały zasugerowane. Ja dzisiaj słyszałem Władysława Kosiniaka-Kamysza, no to on zdecydowanie się zgadza z tymi 4 punktami, no ale jeśli chodzi o PSL, to on się zawsze zgadza w tego typu sprawach.
Tak, mi się wydaje, że Platforma ma przed sobą 2 takie opcje. Jedna opcja to jest taka mniej więcej, którą prezentuje chociażby prezydent Adamowicz i prezydent Karnowski, czyli cokolwiek robi PiS, to my jesteśmy po przeciwnej stronie. Muzeum II Wojny Światowej chcą połączyć, to my jesteśmy zwolennikami tej historii, którą prezentuje aktualna dyrekcja i tak dalej.
A druga opcja... przeciwko imigrantom, to my ich zapraszamy.
Tak, to my ich zapraszamy i tak dalej. A druga opcja jest chyba to jest, nie siedzę w środku Platformy, ale chyba ona rzeczywiście w tej chwili wygrywa w głowie Grzegorza Schetyny. To jest taka opcja, że jesteśmy, jakby przyjmujemy pewną rzeczywistość, to znaczy rzeczywiście następuje pewien zwrot na prawo w połączeniu z pewnymi takimi postulatami populistycznymi w całej Europie, w Stanach Zjednoczonych i tak dalej. I jakby Grzegorz Schetyna nawet chyba to nie jest tak, że jemu to jest jakoś nie w smak, szczególnie jak powiedział, znam tego polityka. Ale i on chyba wybiera taką opcję, która już raz się nie sprawdziła tak naprawdę, czyli opcję, że my też jesteśmy taką partią zdrowego rozsądku, prawicową, ale nie jesteśmy tymi oszołomami z PiSu, tak? I że to, on oczekuje, że to przekona
no, moim zdaniem to trochę zależy od tego, co PiS będzie robił, bo to jest takie, mam takie ostatnio wrażenie, że która partia zaczyna być bardziej aktywna, ta zaczyna tracić punkty, bo jak partia staje się aktywna, to popełnia znacznie więcej błędów.
Że słabością tej pozycji jest tylko jeszcze, że 500+, CBA i PN to są takie flagowe projekty kojarzone w tej chwili w Polsce z prawicą. Jeżeli wokół nich będzie się toczyła dyskusja, to Platforma moim zdaniem będzie
choć przegrywała. Choć przypomnę, że jak IPN tworzono te 2 instytucje, czyli właśnie IPN i CBA, to obie partie zgodnie
tak,
głosowały
za ale tym projektem. Jasne, że nie został powołany, natomiast ja mówię, że to, kiedy Grzegorz Schetyna mówił o likwidacji IPN, to było ściśle związane z jakby z pewnymi takimi prawicowymi emocjami, tak? I z tym, co się dzieje.
To znaczy, ja tutaj bym się nie zgodził z tą kwestią, że emigranci to jest nagle pomysł tu i teraz, bo jeżeli popatrzymy na politykę Gdańska czy Sopotu, wspomnianych prezydentów Adamowicza czy Karnowskiego, no to ściąganie ludzi z zagranicy, głównie Polaków, to była przecież, mówimy to może, flagowa historia od wielu, wielu lat. Być może, że nowością jest kwestia Syrii, ale nie dziwmy się też politykom, skoro wspomniany przeze mnie już papież Franciszek mówi pomagajmy, to oni chcą pomagać. Zresztą, jeżeli popatrzymy chociażby na Syryjczyków, to ja mam też okazję, choćby w Warszawie, w telewizji, pracować z kilkoma emigrantami z tamtego kraju, wprawdzie nie z tego okresu, tylko wcześniej. I tak naprawdę są to normalni ludzie. Oczywiście, kiedy okazało się, że płynie ogromna fala, że tych ludzi mają być setki, no to tu zaczyna się kłopot, ale wszędzie, w każdej części świata mogą zdarzyć się kłopoty. Ja myślę, że każdą sprawę należy rozważyć bardzo indywidualnie, bardzo dokładnie i nie wykonywać gwałtownych ruchów, bo wtedy to było tak, że prawda, my tutaj prawda, jesteśmy przodownikami Europy, bierzemy jakieś tłumy, tysiące, nie zwracamy na nic uwagi. To uważam był błąd.
Choć ja mam takie wrażenie, że tym elementem, który nas różni, to jest pytanie o to, czy chcemy przekształcenia Polski, podobnie jak wiele zachodnich krajów.
Powiedziałeś nas.
Mówię o... Myślę raczej polską opinię.
To
chciałem powiedzieć, że w Polsce istnieje nieufność co do takiej idei otwartości się na emigrantów, które mogłyby przekształcić Polskę w taki sam wielokulturowy kraj, jak te, które wielu Polaków zna z Wielkiej Brytanii, z Francji, czy nawet z Niemiec. Więc to jest chyba ta wątpliwość, która się pojawia, że nam los tego historycznie oszczędził, w związku z tym my...
Nie pakujmy się w to, co wpakowali się nasi sąsiedzi na zachodzie. No tak rzeczywiście jest. Znaczy, jest to trochę specyficzne, bo rzeczywiście to doświadczenie Polaków z migrantami wynika z tego, że sami jesteśmy imigrantami. Znaczy, nas samych mieszka w Wielkiej Brytanii kilkaset tysięcy, drugie tyle w Niemczech, w Norwegii niewiele mniej. Okej, i to jest takie trochę... pewnie ci ludzie są przekonani, że my się teraz mądry Polak przed szkodą, ponieważ wiem, jak to wygląda tam, to nie róbmy tego u nas. Choć jest to takie trochę też, wydaje mi się, osobiście nieuczciwe, bo w naszym przekonaniu my mamy prawo pracować w Leicester, gdzieś tam jeszcze, w miastach Anglii, Francji, Norwegii, a tamtym to prawo odbieramy.
No. Ale wiesz, ale to jest też, to jest kilka kwestii, bo to nie można tak mówić, ktoś mieszka tu, ktoś mieszka tam. No to jest taka kwestia, że Polacy jak wyjeżdżają do Wielkiej Brytanii, to jednak w pewien sposób upodabniają się do tych Brytyjczyków. Natomiast kwestia...
Tak mi się wydaje.
Tak mi się wydaje, chociaż cofnijmy się proszę o 10 lat i przejrzyjmy polskie media, które wtedy relacjonowały ówczesne brytyjskie media, które były pełne informacji o tym, jak to Polacy zjedli łabędzia.
Albo
to nie
kartę.
Wydaje mi się jakby standardem kulturowym w Wielkiej Brytanii. Zresztą w Polsce też oczywiście nie jest. To nikt nie u nas nie je łabędzi. Ale taki był budowany wizerunek imigracji polskiej w tamtych czasie w Wielkiej Brytanii. Że byliśmy dzikusami. Różniło nas od przybyszy z północnej Afryki czy z Indii tym, że mieliśmy rysy twarzy takie jak Brytyjczycy. Ale
choć ja cały czas mówię, że w Wielkiej Brytanii Indus czy
jest
mieszkaniec...
dużo normalniej.
No właśnie, dlatego, że towarzyszy imperium od 300 lat. Tak w związku z tym Brytyjczycy są jakby przyzwyczajeni do człowieka w turbanie albo człowieka, który przyjechał z brytyjskich kolonii w Afryce.
No tak, ale jeszcze jest jedna kwestia, moim zdaniem dwie są kwestie. To znaczy pierwsza kwestia jest taka, że my ciągle rozmawiamy, jakby to było tak, że jacyś imigranci się dobijają do bram Polski, a rząd mówi nie, my ich nie wpuścimy, prawda? Albo ktoś jakiś... Jeżeli imigranci byli i już ich nie ma w Polsce, to tylko dlatego, że wyjechali z samej własnej woli.
Choć
i chcieli jechać do
się tam gdzieś koło Białego Stoku ci imigranci z Czeczenii. Przypomnę, że jeszcze kilkanaście lat temu myśmy byli znacznie bardziej otwarci na tą imigrację z Czeczenii. Ona miała u nas charakter antysowiecki, tak, czy też antyrosyjski i była ciepło przyjmowana. A teraz patrzymy już na tych Czeczenów zupełnie inaczej.
Natomiast i druga sprawa jest taka, że naturalne jest to, że migracje ludności są naturalnym procesem i raczej nienaturalną sytuacją jest to, że my rzeczywiście jesteśmy państwem monoetnicznym. Natomiast jeżeli już jesteśmy tym państwem, trzeba jakby... Imigracja i imigracja nie są sobie równe. Znaczy ja nie przypominam sobie, żeby w polskiej historii, polskiej imigracji były takie historie, że Polacy tłumnie na przykład wylegali na autostradę i wskakiwali na tiry, prawda? To są rzeczywiście wydarzenia, które...
Chociaż był taki film 300 mil do nieba właśnie o dwóch małych chłopcach, którzy pod
tak,
tira siedli i pojechali.
Ale byli dwaj mali chłopcy, a nie prawda, paraliż de facto całego miasta.
Choć maszerujący Polacy po powstaniu 1831 roku przez Niemcy ciepło przyjmowali przez tamtejszą ludność jako sympatycy wolności.
Oczywiście nie było to tak masowe zjawisko. No właśnie, całe nasze współczesne czasy mają charakter masowy właśnie w każdym aspekcie życia.
Za chwilę wracamy do naszej rozmowy i podejmiemy już kolejne tematy, czyli porozmawiamy o wymiarze sprawiedliwości i jego zmianach. Porozmawiamy też o polityce, no i przeniesiemy się do Gdyni, gdzie warto, żebyśmy porozmawiali, jak to miasto się będzie zmieniać. Wracamy do komentarzy Radia Gdańsk. Wojciech Suleciński, moi goście, Michał Stomporek, Sławomir Siesieniewski i Maciej Koszuszek. To teraz chcę porozmawiać o drugiej partii, a właściwie o pewnych kłopotach, które ona ma, czyli reformę wymiaru sprawiedliwości. Pierw wydawało się, że propozycje Zbigniewa Ziobry przejdą świetnie, potem pojawiły się wątpliwości. Tu takim charakterystycznym podziałem była różnica pomiędzy dwoma liderami liderami partii sojuszniczych Prawa i Sprawiedliwości, czyli z jednej strony panem Gowinem, a z drugiej strony panem Ziobro. Potem pojawiły się wątpliwości prezydenta Andrzeja Dudy. Wtedy pojawiły się wahania Prawa i Sprawiedliwości w tej sprawie. Teraz sprawa wróciła do komisji, ale też wczoraj, zaryzykuję twierdzenie, nie szło tak szybko jak zwykle. Czyli pytanie, czy tak naprawdę jest to zapowiedź tego, że na przykład w tej reformie zostaną dokonane jakieś zmiany, czy też autopoprawki, czy też tak naprawdę zostanie ona jednak przeforsowana i zobaczymy, co wtedy dopiero zrobi prezydent. Pewnie zadowoli się tym, żeby tę ustawę sprawdzić w Trybunale Konstytucyjnym.
Nie wiem, mi się wydaje, że to... Osobna kwestia to jest, czy szybko idzie, czy wolno idzie, no bo to jest kwestia jakaś tam ocenna. Natomiast rzeczywiście...
No jak pamiętamy ten początek rządów, każda noc szybko to szło. No, teraz wolniej.
W każdym razie być może idzie wolniej, natomiast ja jestem osobiście przekonany, że rzeczywiście ta ustawa jest ustawą radykalną. To znaczy ta propozycja przede wszystkim, bo tutaj chyba się rozchodzi przede wszystkim o wygaszenie mandatu dotychczasowych członków KRS. I to jest propozycja radykalna. To chyba nikt nie ma co do tego wątpliwości. Natomiast ja z mojego doświadczenia dziennikarskiego i także osobistego bym powiedział, że polski system wymiaru sprawiedliwości potrzebuje takiego wstrząsu i potrzebuje radykalnej reformy i trudno przewidywać, czy ta reforma rzeczywiście by przyniosła takie skutki, jakie są oczekiwane od niej, ale jakby ja bym był za radykalnymi krokami w tej dziedzinie. A to, że są różnice w obozie partii rządzącej, no to jakby tego chyba należało się spodziewać.
Ja bym nie widział problemu w tym, że komisja obraduje za dnia, bo to jednak jest znacznie normalniejsze niż obradowanie w nocy, więc to mnie cieszy. Dyskusja nad projektem, który trafił do komisji jest, to też jest dobre. Ja powiedziałbym, że ta dyskusja jest za małą, bo jakby wczoraj komisja postanowiła nie robić wysłuchań publicznych i to jest niedobre. Natomiast ta sprawa ma moim zdaniem dwa takie aspekty. Znaczy, ta reforma jest radykalna. Ja wbrew pozorom jakby nie mam do tej radykalności nic. Znaczy uznaję, że rządzący mają prawo przygotowywać radykalne ustawy. To są dwa aspekty, są ważne. To nie tylko to, że ta kadencja zostanie skrócona, ale ten drugi aspekt jest właśnie dużo gorszy. Znaczy w moim przekonaniu, nie tylko moim oczywiście, przede wszystkim nie moim, przede wszystkim ludzi, którzy zajmują się prawem zawodowym.
Że politycy nie powinni uzyskać przewagi w obsadzaniu Krajowej Rady Sądownictwa?
Nie, to mi nie przeszkadza, bo ktoś musi tę radę obsadzić. Ktoś musi. Niech zrobią to posłowie, czemu nie? Problem jest innej natury. Niech będzie jak najbardziej radykalna ustawa, tylko niech ona będzie zgodna z konstytucją. A w moim przekonaniu i wiele ludzi znacznie mądrzejszych ode mnie, ona zgodna z konstytucją nie jest. Jest 187 artykuł Konstytucji, który mówi o tym, jak wygląda Krajowa Rada Sądownictwa, kto ją tworzy i kto ją stanowi. I to po prostu jest bardzo ściśle określane kompetencja Sejmu w tym zakresie. I teraz mamy do czynienia z sytuacją, kiedy Sejm chce aktem niższej rangi, czyli zwykłą ustawą, zmienić akt najwyższej rangi, jaką jest Konstytucja. I jakkolwiek mówię, jestem w stanie dyskutować o radykalności tej proponowanej ustawy, to nie jest, to jakby jestem w stanie zaakceptować pomysły, jeśli ktoś mnie do nich przekona, chociaż budzi moją wątpliwość to, że środowiska prawnicze dosyć gremialnie są zjednoczone przeciwko tym zmianom. I to trudno powiedzieć, że wszyscy się naprawdę zmówili i sędziowie, których to najbardziej będzie dotyczyło, ale tam przecież jest i inne jakby, inne grupy zawodowe prawnicze i Komisja Helsińska i cała masa różnych, Fundacja Helsińska, cała masa innych tworów, które twierdzą, że ta zmiana jest właśnie za radykalna i niekonstytucyjna. I to budzi moją obawę.
Sławomir Ciesieniewski, prawnik w naszym gronie.
No, ja powiem tak, jak pamiętam, jak sięgam pamięcią, a trochę już mogę sięgać.
Zdradzę tajemnicę, że o mało nie prokurator.
To niewiele brakowało, można powiedzieć, żeby prawie każdy rząd wprowadzał reformę, przynajmniej bardzo chciał wprowadzać różnego rodzaju reformy, bo nie ukrywajmy, że sądownictwo w Polsce kuleje i to jest, można powiedzieć, niekończąca się historia. Zawsze moje tylko wątpliwości budziła kwestia, czy to Trybunał, KRS i tak dalej, to są te najważniejsze rzeczy, które są jakby do zrobienia. No nie ukrywajmy
Głównym zastrzeżeniem, jakie mamy, to jest to, że sądownictwo jest niewydolne. Mówiąc najkrócej, że bardzo długo czekamy, a potem czasami wyroki są, mówiąc najkrócej, radykalnie sprzeczne. Czyli na przykład w dwóch instancjach mamy dwa bardzo sprzeczne wyroki.
No tak, ale uważacie, że, przepraszam, polityczne zmiany jakby w tej czapie nadzorczej naprawdę wpłyną na pracę 10 tysięcy polskich sędziów?
No nie. Nie, właśnie. Nie wydaje mi się, bo tak naprawdę no, to są ludzie z jakiej jakiegoś tam konkretnego środowiska, przyzwyczajeni do jakichś zachowań i tak dalej, i tak dalej. Nie, ja bym się nie spodziewał cudów. Właśnie ja mam tutaj taką kwestię, że tak jak Prawo i Sprawiedliwość gdzieś tam zaczynało od dołu, myśląc o ludziach, wprowadzając tam kwestie, powiedzmy sobie, 500+ i tak dalej, to tutaj paradoksalnie zaczyna od czapy. No może to tak jest, że ryba psuje się od głowy, ale mam też takie wrażenie, że przy tej hierarchii jednak powinno zacząć się od tych najprostszych, takich bardzo dokuczliwych spraw. Ja pamiętam zresztą parę pomysłów ministra Ziobry, bo on był bardzo aktywny już podczas pierwszego...
Angażował się w to działanie oddolne, czyli ustanowił...
No potem zrealizował się projekt do pewnego stopnia, no, ale w rządzie Platformy Obywatelskiej minister Gowin, otwierając zawody prawnicze.
No tak, ale na ile tak naprawdę to się okazało skuteczne, pamiętamy choćby...
Niespecjalnie.
Sądy w ogóle.
No właśnie, ale to wiele.
Natomiast otwarcie zawodów prawniczych, i tu powiem, ty wspomniałeś nazwisko Gowina, ale Ziobro też miał w tym spory
udział.
Ja znam wielu młodym i średnim wieku prawników, którzy nie darzą sympatii rządu Prawa i Sprawiedliwości, natomiast o otwarciu zawodów prawniczych mówią wyłącznie pozytywnie i nie odbierają tej zasługi Ziobrze.
Ja mam wrażenie, że sami sędziowie, prokuratorzy i tak dalej obserwują wokół siebie chaos i bałagan, właśnie związany z tym, że to są reformy, które gonią reformy. Każdy kolejny rząd ma na to pomysły. Efektem tego jest coraz większy bałagan, a tymczasem tak naprawdę zobaczmy, co przeszkadza sędziom. No choćby to, że osoba, nie wiem, oskarżona czy świadkowie mogą nie stawiać się, kombinować, uciekać gdzieś i tak dalej, a tymczasem, nie wiem, ja wezwany do sądu muszę stawiać się karnie na rozprawach ileś razy, na przykład wychodzić z pracy, żeby się okazało, że kolejna rozprawa jest odwołana. No to jest kłopot, to papierologia i tak dalej, i tak dalej. No słuszne są spostrzeżenia, że mamy sporo sędziów w porównaniu z Europą, a jeśli chodzi o czas oczekiwania na wyrok, no jest to mega gigantyczny okres i zawsze było tak, że szybki wyrok to jest wyrok, że to jednak tak...
Ale czekajcie, nie odbiegajmy może, bo jakby zaczęliśmy mówić o projekcie...
O polityce.
Znaczy nie, o polityce i styku, jakby, znaczy o prawodawstwie i styku z miarem sprawiedliwości, jakby... Czy naprawdę reforma KRS-u te wszystkie problemy rozwiąże? No pewnie nie rozwiąże. Tym bardziej, że ta reforma w moim przekonaniu, jak już powiedziałem, nie tylko moim, no jest wprowadzana niezgodnie z prawem. I to, że prezydent Duda powiedział, że no...
Też może, mi się wydaje, że jest niezgodnie z prawem.
I odeśle to do Trybunału Konstytucyjnego, no to bądźmy szczerzy. Jakie to ma znaczenie teraz?
No zobaczymy. Znaczy, mówiąc najkrócej, jeśli by orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego potwierdziło te wątpliwości, to pewnie zmienilibyśmy zdanie na temat Trybunału Konstytucyjnego.
A chciałbyś się założyć?
Maciej Kożuszek.
Nie, no tak, to jest słuszne pytanie, mi się wydaje. Czy reforma tej, jak panowie to nazwali, czapy nadzorczej zmieni coś w polskim sądownictwie? Ale rzeczywiście pytanie, czy jest inna metoda, to znaczy, czy 10 tysięcy sędziów możemy wymienić jednego dnia i wprowadzić jakąś opcję zerową, prawda? No raczej to jest niemożliwe, tym bardziej, że ucierpiałoby na tym pewnie wielu uczciwych sędziów, którzy na pewno w polskim wymiarze sprawiedliwości pracują. Ja uważam, że tak, że od KRS-u można by zacząć, natomiast tak jak tutaj panowie mówili, trzeba by, ta reforma musiałaby iść dalej i przede wszystkim... zaadresować te bolączki, które są najbardziej istotne dla zwykłego obywatela, bo to ja na przykład bardzo często widzę w swojej. Ludzie przychodzą i właśnie to, co pan redaktor Suleciński powiedział, że dwie instancje, dwa różne wyroki, niejasne zupełnie dlaczego jeden sąd nie bierze pod uwagę ustaleń faktycznych drugiego sądu, prawda, i tak dalej.
Wróćmy w takim razie do jakby pokrewnego tematu, czyli mówiąc najkrócej, trudnej oceny różnych zdarzeń. No to mieliśmy komisję w sprawie Amber Gold wczoraj. Wczorajsze posiedzenie nie było chyba przełomowe, ale mieliśmy taki telefon od Małgorzaty Wasserman...
Do nieprzyjaciela.
Do Sławomira Nowaka. Który będzie następnym świadkiem w tej sprawie? Mówiąc najkrócej, chyba zaczyna być ciekawie. Choć Marek Belka też był ciekawym gościem tej komisji.
To nie jest ciekawość, której ja bym oczekiwał, szczerze mówiąc, od tej komisji. Ja pracę tej komisji oceniam pozytywnie. Chociaż to już nie pierwszy raz są takie wiadomości z jej prac, które bardziej nadają się do brukowców, czy do mniej poważnych gazet, niż do poważnych gazet.
Choć
poważnych
moim zdaniem ocena pracy prokuratury w Gdańsku była jak najbardziej poważna, bo wyłoniła się z pracy tej komisji bardzo, mówiąc najkrócej, ocena tego, jak działała prokuratura.
Pod kierownictwem Małgorzaty Wasserman działa dobrze i ujawnia fakty, o których nie mieli pojęcia nawet ci sprawy zaangażowani, tak jak dziennikarze. Więc jakby, oceniam pozytywnie do tej pory wykonaną pracę. Natomiast to wczorajsze zachowanie było niepoważne. Nie licowało jakby zgodnością urzędu, instytucji, miejsca i moim zdaniem nic nie przyniosło, poza tym, że rozgrywką taką niestety facebookowo-twitterową pomiędzy panią Wasserman a panem Nowakiem, bo to jest niepoważne, że pewnie pan minister Nowak oglądał gdzieś tam w internecie ten przekaz, wiedział, że kto to dzwoni, nie odbierał, a 7 minut później zamieścił na Twitterze informację, że pani Małgosiu, niech pani wyśle SMS-a. Ci oboje państwo, no, ich wizerunek moim zdaniem ucierpiał. Można było to naprawdę zrobić zupełnie inaczej, poważnie, mówię tak, jakby licując z godnością tego wydarzenia.
Bo znalezienie ministra Nowaka moim zdaniem nie jest, no, aż tak bardzo trudne.
Myślę, że jest w Trójmieście paru ludzi, którzy wiedzą, gdzie pan minister przybywa i on myśli, że no to się nie ukrywa, wbrew pozorom.
No słabe to było po prostu. No było, tak, nie można dobre. Powiedzieć, że to...
Ale z obu stron.
To było tak, z obu stron. Nie, no... Właśnie o to chodzi. To jest te... Znaczy, ja powiem tak, no, już trochę czasu minęło od wyborów. Na to ciągle jest trochę taka dziecinada, prawda? Szukanie jakichś takich... Tak mówię w ogóle o rozmowie politycznej i jednak to się zrobiło takie, no takie...
Politycy właśnie, polubili kampanię.
No ale to wiesz co, to nawet nie jest kampania, no to jest taki, powiedzmy sobie, poziom brukowca. Ja ci na złość babci odmrożę sobie uszy, ja cię uszczypnę, ty mi odpowiesz i tak dalej, i tak dalej. Nic w tym mięsa nie ma, no słabe to jest.
Mi się
no.
właśnie wydaje, że jest trochę mniej. Znaczy, to jest oczywiście śmieszne, nie ma znaczenia dla tego. Natomiast ja bym oddzielił jednak dwie sprawy, bo moim zdaniem Sławomir Neumann chciał się trochę wcielić w Donalda Tuska, który celował w takich, że tak powiem, z przymrużeniem oka, puszczaniem oka z dystansem. Natomiast Sławomir Neumann zrobił
Nowak,
to...
Nowak.
Przepraszam, Nowak.
Były też tweety, były i tu, i tu.
Tak. Też był tweet Neumanna. W każdym razie Nowak no, zrobił to z lekkością takiego żigolaka, prawda, z sanatorium w Ciechocinku. Pisanie SMS-ka pani Małgosiu ściska mocno. No to jest taki... Rzeczywiście Sławomir Neumann to chyba jest taki polityk, który nie może sobie poradzić. Sławomir Nowak to jest taki polityk, który nie może sobie poradzić z tym, że ma przeświadczenie, że wszystkie kobiety go pragną po prostu. A z kolei Wasserman, zachowanie Wasserman moim zdaniem jest jak najbardziej, ja jestem za takim zachowaniem, bo pamiętajmy, że komisje, też tak w Stanach jest chociażby, komisje te, że tak powiem, ciał tych ustawodawczych, one są trochę teatrem. I o ile Sławomir Neumann się właśnie Nowak zachował jak taki podrywacz z zdrowiska, to Małgorzata Wasserman się zachowała jako urzędnik, tak? Zadzwoniła, nie dzwoniła do niego prywatnie, zadzwoniła do niego podczas tej komisji. Oczywiście no, ja nie uważam, żeby
to ja bym był za
sam ten telefon wpłynął na to, że ta komisja będzie świetna.
Ale ja ci powiem inaczej. Wyobraź sobie, że jesteś politykiem jakimś, dostajesz normalnie 1000 telefonów dziennie, prawda? Numery, których nie znasz, jak znam życie, są z reguły odrzucane. I być może, że tak samo było w tym przypadku. I nie uważam, żeby to była jakaś taka historia, nie wiadomo jaka, że po jednym telefonie zaraz trzeba lecieć do mediów i coś tam, że są tak naprawdę...
No to w takim razie wróćmy do zapowiedzi. Tak. Co się zdarzy na tym następnym posiedzeniu i czy Sławomir Nowak będzie ciekawym rozmówcą tej komisji?
To już do wróżbity Macieja.
Ja coś nie podejmuję. Nie mam pojęcia.
No, znaczy, ja myślę, że to trochę będzie dalej w tym stylu. Tak, że trochę tam będzie takiej ironii, trochę takich jakichś tam psztyczków wzajemnych, trochę pokazywania, kto jest mądry, kto jest głupi.
Trochę to jest tak, że ta komisja trochę balansuje na takiej granicy, to znaczy to już było tak w przypadku tych wszystkich przesłuchań, gdzie się wszyscy powoływali na niepamięć. To jest takie pytanie, czy potem wraca do domu ten, kto jest przesłuchiwany, czy ten, kto przesłuchuje i pyta, prawda, małżonkę, czy to ze mnie się śmieją, czy to ja jestem zabawny, nie? I czasem myślę, że rzeczywiście jest problem ze stwierdzeniem, czy na przykład takie przesłuchania, jakich byliśmy świadkami, czyli że ktoś przez godzinę absurdalnie odpowiada, że nic nie pamięta, i właściwie o niczym nie wiedział i się o sprawie dowiedział z mediów, to świadczą o, na pewno świadczą o jakby żałości tej na przykład gdańskiej prokuratury, ale też jakby no trochę pokazują niemoc tej komisji mimo wszystko. Nie?
Znaczy ja nie chcę mi się wierzyć, żeby osoba wzywana przed taką komisję nie wzięła swojego notesu i nie odświeżyła sobie nie, trochę pamięci. W związku z tym powoływanie się na niej pamięć wydaje mi się zawsze w tego typu sprawach raczej wykrętem niż prawdą.
Wszyscy tak to oceniamy. Jakkolwiek nie sądzę, żeby wszyscy naprawdę gromadzili twoje notesy. No właśnie, prowadzili notesy,
Wojtek,
a po drugie
co robiłeś, trochę, co robiłeś tak 3 kwietnia, myślisz? Powiedz mi?
No ale jak widzimy swój notes, to sprawdzę.
Okej, no to gratuluję.
No nie, ale z drugiej strony też nie oszukujmy się. Jakby nie wierzę, żeby ktoś tak zaangażowany w sprawę, typu prokurator czy sędzia, w ogóle nie pamiętał nic, co się
właśnie
działo
to chodzi,
ze sprawą
Amber. Na przykład jesteśmy dziennikarzami, to teraz jakby mnie zapytano, co robiłem we wrześniu zeszłego roku, to oczywiście, że nie pamiętam, ale mogę
sprawdzić swoją gazetę,
tak, różne inne dokumenty, które mam na komputerze i bez problemu do tego dojść.
No dobrze, to w takim razie od polityki chcę, żebyśmy przeszli do Gdyni. Dziś pod śniegiem ten obszar Gdyni. No ale czy Gdynia dorobi się Central Parku? Znaczy mówiąc najkrócej, w ostatnich latach mieliśmy kilka parkowych projektów w Polsce. Przypomnę także Gdański. Tutaj jesteśmy jak najdalsi od, jakby to powiedzieć, znaczenia politycznego, ale mamy w Gdańsku Park Regana, który z całą pewnością był taką przemianą, która odmieniła dużą część Gdańska.
To nie był pierwszy park, który powstał w takiej dającej się przypomnieć przeszłości, bo w 97 roku na 1000-lecie Gdańska powstał Park Milenium. Otoczony ulicami Leszczyńskich i Chrobrego na Zaspie. Ma się do dziś całkiem ten park nieźle. Nie jest tak ogromny i wielki, spektakularny jak Park Regana, ale jest też.
To co z Central Parkiem w Gdyni? Czy to jest dobry pomysł? Bo przypominam, że ten teren na różne sposoby próbowano urządzić.
Tam jak postaciowy magistrat gdyński.
No właśnie.
Nie udało się. Ale to akurat chyba dobrze się nie udało, bo no, jakoś się urzędnicy mieszczą na razie tam, gdzie pracują. I chyba też gdyńscy włodarze zrozumieli, że budowa, zresztą gdańscy też, że budowa nowych magistratów to nie jest to, na czym mieszkańcom najbardziej zależy. Park myślę, że jest dużo lepiej widziany, bo mam wrażenie takie, jak jednak mocno śledzę, staram się śledzić mocno opinię mieszkańców Trójmiasta, to zaraz po nowych basenach, to nowe parki to jest najpopularniejsze takie oczekiwanie wobec władz miast.
Zmieniamy się wszyscy, już nie chcemy pracować tak dużo jak do tej pory, a w związku z tym oczekujemy, że będzie taki czas i miejsce na to, żeby się trochę pobawić, trochę zrelaksować. Ja myślę, że zważywszy na to, że i ruch turystyczny bardzo się zmienił, czyli ludzie zamiast wyjeżdżać gdzieś do ciepłych krajów, teraz w obawie przed terroryzmem zaczynają rozglądać się wokół siebie, również pokazuje, że to jest dobry czas na tego rodzaju inwestycje. I myślę, że w tym wyścigu to będzie trochę tak, kto pierwszy, ten lepszy. To znaczy, że jeżeli uda się zbudować jakieś takie fajne centrum rozrywki, no to nagle ten ruch zostanie właśnie trafić w tamtą stronę.
Jednak może nie to centrum rozrywki, bo pomysł jest na park z jakimiś takimi atrakcjami typu tor dla rolkarzy, tor dla biegaczy i uzupełnienie, ten park ma być uzupełnieniem takich terenów dla skateboardowców. Czyli deskorolkowców po polsku, przepraszam, a zimą tam ma powstać jeszcze lodowisko takie tymczasowe. Z tym, że jakby to znowu dwa elementy. Pomysł jest niezły, bo teren jest niezbyt zagospodarowany i lepiej go zmienić w fajny park niż cokolwiek innego. Natomiast jak zwykle sprawa się rozbija o szczegóły. Wczoraj w Gdyni ogłoszono, że to ma kosztować 35 milionów złotych, co jest kwotą niebagatelną, jeśli mówimy o parku. Natomiast od razu zastrzeżono, że 20 milionów z tych 35 ma pochłonąć budowa podziemnych miejsc parkingowych. I tych miejsc ma być 347 bodaj, bądź 350, jakoś tak naprawdę duża kwota.
Blisko 350.
Konia z rzędem temu, kto za 20 milionów wybuduje tyle miejsc. Nie trzeba być specjalistą, deweloperem, ale jeśli ktoś nie ufa, to można się ich zapytać, ile kosztuje budowa jednego miejsca parkingowego w parkingu kubaturowym, czyli podziemnym, piętrowym. Otóż to jest koszt przekraczający dosyć wyraźnie 100 tysięcy złotych. Czyli za 20 milionów, które władze Gdyni deklarują na budowę tego parkingu, nie zbudują więcej niż 200 miejsc. A mowa jest o liczbie prawie dwukrotnie większej. Postawię wszystko przeciwko tym dolarom i orzechom, że nie da rady zbudować tylu miejsc, ile wczoraj jest zdeklarowano.
To jest kłopot, bo tak naprawdę tych miejsc parkingowych ma przynieść pieniądze na budowę parku, tak? To mniej więcej tak to miało wyglądać.
W to nie wierzę. Znaczy bardzo chętnie, jeżeli Wojtku czy ktoś z swoich kolegów w Radiu Gdańsk zaprosi któregoś z prezydentów Gdyni i który wyjaśni, jak to jest możliwe, to zapoznam się z tymi dokumentami i będę pierwszy, który to odszczeka. Ale z doświadczeń Gdańska, który też planuje budowę parkingów podziemnych, doświadczeń firm budujących duże obiekty publiczne, typu tam ECS, albo typu na przykład jakieś tam Narodowe Centrum Muzyki w Katowicach. Znam te wyliczenia i wiem, że ten koszt naprawdę przekracza 100 tysięcy od jednego miejsca parkingowego. Więc jeżeli miejskiej spółce uda się budować dwa razy taniej, to z przyjemnością to odszczeka.
No, ale Maciej Kurzuszek.
Znaczy tak, są dwie rzeczy. To jest to, czym ten pomysł jest i to, na co on wskazuje. To znaczy, to czym jest, no, można zaakceptować. To znaczy, to jest dobry pomysł, tak jak kolega powiedział, teren nie jest zagospodarowany specjalnie, no i generalnie należy się cieszyć, że któryś z trójmiejskich włodarzy wreszcie nie ogłosił, że będzie nowa deweloperka, prawda, gdzieś w jakimś miejscu. Więc to jest tyle okej. Okay. Mnie troszeczkę osobiście śmieszy to porównanie do Central Parku, bo mówmy się... jak mówimy o 850 metrach ścieżki rowerowej, no to Central Park troszeczkę jest większy. Plus, no rzeczywiście te parkingi to jest rzecz kontrowersyjna, bo znowu tutaj można się zastanawiać, czy rzeczywiście pod płaszczykiem, że tak powiem, inicjatywy, która dla wszystkich jest, prawda, każdy lubi parki, to w centrum miasta, to wszyscy, prawda, bo to jest przestrzeń publiczna, z której wszyscy mogą korzystać, nie tworzy się znowu, no bo wiadomo, że gdyby ogłoszone, że parking budujemy podziemny kolejny, to niewiele by entuzjazmu to wzbudziło.
No, koniecznie, Mieszkańcy oczekują parkingów podziemnych, ponieważ w ich ocenie parkingi podziemne ułatwią poruszanie się samochodem po mieście. Mhm. Jest dokładnie odwrotnie, co prawda, bo parkingi duże w centrum sprawiają, że do centrum zjeżdża dużo aut, więc blokują to centrum. No, ale takie jest przekonanie ludzi.
Tak, i na co ja jeszcze bym zwrócił uwagę tutaj, że no Gdynia, rzeczywiście są dużo pieniędzy i Gdynia trochę może chce przykryć swoje problemy różne z Pekinem, z Międzytorzem, z remontami, które jeszcze po powodzi się nie odbyły i tych spraw można by wymieniać i wymieniać. One są mniej efektowne, jak choćby tunel pod ulicą Pucką, ale one chyba są bardziej potrzebne też często. Nie mówię, że trzeba zrobić tutaj alternatywę, że albo park, albo tamte inne rozwiązania infrastrukturalne, ale też nie robiłbym tutaj takiego wielkiego hura, że oto nowoczesne miasto i Central Park.
No dajmy tej Gdyni trochę szczęścia, trochę radości. No zaraz, za przeproszeniem, zły pomysł. No ja wam powiem tak. No,
nie, nikt nie powiedział, zły pomysł.
Znaczy zawsze jest tak, że zawsze można coś przeciwstawić czemuś. No wiadomo, że tam czy na Pogórzu, czy w innych miejscach potrzebne były remonty nowych ulic, w ogóle ulice i tak dalej, i tak dalej. Ale ja myślę, że takie łatanie dziur zamiast jakiejś fajnej idei, no to też nie jest tak, jeśli tak można powiedzieć.
Znaczy ja cały czas uważam, że różnego rodzaju drobne inwestycje rekreacyjne czasami zmieniają miasto, czego najlepszym dowodem jest słynne molo w Gdańsku, czyli to molo na Brzeźnie, czy też
na Zaspie,
które wywoływało wiele kontrowersji.
Pukało w głowę, tak, prawda?
To
niemożliwe,
prawda.
Nie da się, to nie będzie, to się nie uda.
Niektórzy uważali, że to dlatego, że szwagier ma fabrykę tej kostki i różne tego typu rzeczy, a okazało się potem, że zmieniło to przyzwyczajenia gdańszczan i tak naprawdę odmieniło zupełnie.
Jak inwestycje, które są wyłącznie dla radości. Takim na przykład jest Park Regana. Że po prostu nic naprawdę za tym nie stoi. Nie wiem, jakaś chęć podniesienia prestiżu. Nie, po prostu dla ludzi. Ludzie oczekują takich rzeczy i raz na jakiś czas...
Zobaczmy, jaka to różnica. No, miał być magistrat, a będzie trochę zieleni. No,
o ile
czy,
będzie.
Czy nie fajnie?
O ile będzie, bo...
Sławek Siedzielski, Telewizja Polska, Michał Stąporek,
Miasto.pl,
Maciej Kruszek, Gazeta Polska. Bardzo wam dziękuję. No, do usłyszenia.